Chwała Bogu, bracia i siostry. Jak prawdopodobnie wiecie, jak wynika również z informatora, tematem dzisiejszego, temat, na który dzisiaj chciałbym mówić, jest homeopatia. Nie jest to dla nas, myślę, temat nowy, dlatego że już podobny, można by powiedzieć nawet swego rodzaju krótkie nauczanie uczyniłem około pół roku temu podczas nabożeństwa środowego. Ale zostałem poproszony o to, ażeby kontynuować ten temat podczas niedzielnego kazania również, dlatego że jest on uważany przez wielu za temat dość kontrowersyjny. I wydaje mi się, że w ogóle cała dziedzina medycyny alternatywnej może być uważana przez wiele osób jako dość kontrowersyjną, dlatego że wiecie, nie do końca zawsze wiadomo, czy to działa, a jeżeli działa, to nie wiadomo, dlaczego to działa. Jeżeli działa, to kto lub co za tym stoi. Także dzisiaj chciałem mówić właśnie na temat medycyny tej niekonwencjonalnej, alternatywnej, a w szczególności na temat homeopatii. W ostatnich latach, w zasadzie w ostatnich kilkudziesięcioleciach nastąpił bardzo duży wzrost zainteresowania tą dziedziną medycyny niekonwencjonalnej. I w momencie, kiedy zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy zażywają środków homeopatycznych, okazało się, że tak naprawdę niewiele na ten temat wiedzą. Sam również byłem, że tak powiem, w sytuacji, gdzie mojemu dziecku podałem środek homeopatyczny, nie wiedząc, co to jest. W momencie, kiedy zacząłem czytać na ten temat, byłem w stanie się więcej dowiedzieć i dlatego właśnie chciałem również na ten temat dzisiaj mówić. Homeopatia związana jest z polepszeniem naszego zdrowia. Zadaniem homeopatii jest to, ażebyśmy byli zdrowsi. Preparaty homeopatyczne są tworzone, ażeby służyć jako lekarstwo na różne dolegliwości. W ogóle cały temat zdrowia wydaje mi się, że każdemu z nas jest dosyć bliski. Dlatego, że każdy z nas chce być zdrowy, każdy z nas chce się dobrze czuć, chce dobrze funkcjonować. I wiecie, no jeżeli coś jest, co działa, co zapewni nam, że w momencie, kiedy znajdujemy jakiś lek lub preparat lub cudowny jakiś odczyn, który będzie działał na dolegliwość, którą mamy, to wiecie, skłonni jesteśmy ku temu, ażeby to zażywać. W ogóle w momencie, kiedy patrzymy nawet na kartę Słowa Bożego, czytamy tam bardzo wiele fragmentów na temat właśnie uzdrowienia. Kiedy czytamy już w Starym Testamencie, widzimy, jak Bóg uzdrawiał ludzi. Patrzcie, spójrzmy nawet na króla Hiskiasza, spójrzmy na Namana, który przyjechał do Elizeusza. Jest wiele przypadków, kiedy Bóg przez swoje sługi, albo przez swoje bezpośrednie działanie doprowadził do tego, że nastąpiło uzdrowienie. Również w naszej literaturze jest bardzo dużo mowa o uzdrowieniu. Weźmy na przykład pana Tadeusza. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Znacie dalej, to jest o zdrowiu. Widać, że zdrowie jest każdemu z nas bardzo bliskie. Nawet słuchajcie, jeżeli chodzi o historię współczesną, weźmy nawet żarty, które występują w Polsce na temat lekarzy, czy na temat służby medycznej. Na przykład jest taki, każdy znają kawałek, przychodzi baba do lekarza. Prawda? To jest normalne. Służba zdrowia w ogóle służba zdrowia w Polsce i u nas jest trochę inna. Dzięki Bogu, że mieszkamy w Kanadzie, że to jest, słuchajcie, nam, że tak powiem, dane za darmo w Polsce. Jak zapewne pamiętacie, trzeba było, że tak powiem, pomóc lekarzowi finansowo, ażeby otrzymać tą pomoc medyczną. Jest taki kawał, przychodzi baba do lekarza i pyta lekarza, za ile wyzdrowieje. On mówi, za 10 tysięcy. Także wiecie, tak to w Polsce działa. Tutaj dzięki Bogu myślę, że żyjemy naprawdę w błogosławionym kraju, że nie jesteśmy narażeni na takiego rodzaju sytuację. I wiemy, że medycyna konwencjonalna poczyniła wielkie kroki ku temu, ażeby sprawić, żebyśmy stali się zdrowsi, żebyśmy lepiej funkcjonowali. Wiecie, na przykład 200 lat temu umieralność wśród dzieci była zastraszająca. Dziecko miało na przykład 50% szans przeżycia do 4 roku życia. Umieralność dzieci była naprawdę bardzo, bardzo wysoka. W ogóle gdybyśmy my, że tak powiem, przenieśli nasz zbór 200 lat wcześniej, to zapewne połowy z nas by tutaj nie było. Ze względu na różne choroby, ze względu na brak szczepionek, ze względu na brak higieny, po prostu brak wiedzy, który w tamtym okresie występował, jeżeli chodzi o o zdrowie. Teraz medycyna pozwala nam żyć dłużej, pozwala nam czuć się lepiej, pozwala nam na wyleczenie się z wielu chorób. Jednakże medycyna naturalna nie jest idealna. Wiele chorób, jak wiecie, jest nadal nie ma lekarstwa na to. Jesteśmy w stanie sobie radzić z tymi chorobami w dużym stopniu dzięki medycynie. Jednakże wiele z chorób jest nieuleczalnych. Ja na przykład pracuję w szpitalu dla chorych dzieci w Toronto i w tym momencie prowadzimy projekt wśród cukrzyków, wśród dzieci, którzy mają cukrzycę tą wrodzoną. I to jest choroba, z którą oni są w stanie sobie świetnie dawać rady, ale nie ma na to lekarstwa. Oni do końca życia muszą wstrzykiwać sobie insulinę, ażeby być w stanie normalnie funkcjonować. Także widzimy, że medycyna poczyniła wielkie kroki, nadal nie jest idealna. I dlatego wydaje mi się, że na przestrzeni historii ludzie skłaniali się ku temu, ażeby korzystać z medycyny tak zwanej alternatywnej. I wiecie, w momencie, kiedy zwróciłem się do tego, z tym do Słowa Bożego i zacząłem badać, jakie powinno być w ogóle nasze podejście do medycyny alternatywnej, wydaje mi się, że Słowo Boże sporo na ten temat mówi. Zwróćmy nasze oczy na karty pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Tam jest napisana pierwszy do Tesaloniczan. Poproszę, żebyśmy otworzyli 5 rozdział, 21 i 22 werset. Pierwszy Tesaloniczan, 5, 21, 22. Jest napisane: wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Wiecie, wydaje mi się, że w momencie, kiedy zaczniemy patrzeć na medycynę alternatywną, wydaje mi się, że tam wiele będzie rzeczy, z których naprawdę będziemy w stanie skorzystać i które są dla nas dobre. Jednakże również jestem naprawdę przekonany, szczerze przekonany o tym, że wiele dziedzin medycyny alternatywnej jest dla nas jako chrześcijan szkodliwe. Dla kogokolwiek zresztą, dla nich chrześcijan również, ale również jest szkodliwe dlatego, że kto inny lub kto innego za to stoi niż po prostu sama medycyna lub działanie Boże. Wiecie, kiedy patrzymy na Słowo Boże, widzimy nawet w Słowie Bożym, jak Bóg nakierowywał swoje sługi na korzystanie z medycyny, którą możemy nazwać niekonwencjonalną, na którą nie wiadomo było, dlaczego to działa. Weźmy na przykład, kiedy apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, kiedy radził mu, ażeby do wody dolewał sobie trochę wina, ponieważ miał problemy z żołądkiem. Pamiętacie tę historię? To jest rodzaj medycyny takiej, wiecie, ludowej, niekonwencjonalnej. Oni nie wiedzieli do końca, dlaczego to działa. Ale Bóg kierował ich w ten sposób, żeby korzystali z tego. Spójrzmy na inną bardzo ciekawą historię, również opisaną w Słowie Bożym. To jest historia króla Hiskiasza. To jest kolejny naprawdę wspaniały przykład, w jaki sposób Bóg doprowadził do uzdrowienia króla. Przeczytajmy w ogóle sobie tę historię. To nie jest długa historia. To jest druga księga królewska. Druga Księga Królewska, 20 rozdział. Dwudziesty rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Jest napisane w ten sposób. Przeczytam krótką historię. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło do niego słowo Pana następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca: słyszałem Twoją modlitwę i widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do Twojego życia 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. Następnie Izajasz polecił: przynieście placek z fig, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. I tak się również stało. To jest, słuchajcie, bezpośrednie, widzimy tutaj bezpośrednie kierownictwo Boga w tym, jak pokazał prorokowi Izajaszowi, w jaki sposób król Hiskiasz ma być uzdrowiony. Oni, słuchajcie, w tamtych czasach medycyna była na naprawdę, naprawdę zastraszająco niskim poziomie. W zasadzie większe prawdopodobieństwo było, że człowiek umrze, korzystając z porad lekarza, niż przeżyje. Dlatego, jak gdyby nic nie zrobił, to by miał większe szanse na przeżycie. A tutaj widzicie, widzimy, w jaki sposób Bóg wspaniale kieruje Izajasza, ażeby Hiskiasz był uzdrowiony. Wiecie, my sami również, wierzę, że korzystamy z tego w naszym życiu. Wiecie, myśmy mieli z Asią, kiedy tylko poprawiliśmy się, taki problem, dlatego że ona dostawała chronicznych zapaleń pęcherza. Wiecie, to wyglądało w ten sposób. Asia dostawała zapalenie pęcherza, Asia szła do lekarza, dostawała antybiotyk, brała antybiotyk, zapalenie przechodziło, a dwa tygodnie później znowu miała zapalenie pęcherza. I tak w koło, słuchajcie, bez przerwy cierpiała na to zapalenie pęcherza, aż w końcu któregoś wieczora ona dostała infekcji nerek, słuchajcie. Wylądowaliśmy na pogotowiu w Sunnybrook Hospital, tam przetrzymali nas przez pewien czas. Ja musiałem się, wiecie, tam, siedziałem z nią tam całą noc w tym szpitalu. Było to po prostu bardzo takie trudne dla nas doświadczenie. I wiecie, i zdaliśmy sobie też również, w tamtym czasie zdaliśmy sobie sprawę, że nie wołaliśmy do Boga o to. Nie wołaliśmy do Pana, zapomnieliśmy, słuchajcie, o tym, że przecież mamy naszego Pana, naszego uzdrowiciela, możemy do Niego przecież zawołać o uzdrowienie. I wiecie, tak czasami jest, że zaczynamy tak bardzo polegać na tej medycynie naszej konwencjonalnej, że zapominamy o tym, że mamy naszego doskonałego lekarza. Więc tak się zdarzyło, że w tym czasie akurat siostra Urszula Dąbrowska odwiedzała nasz zbór, więc wyszliśmy oczywiście do przodu, żeby modlić się w tej sprawie. I wiecie, jak siostra Urszula się modliła, widzieliśmy wiele razy, jak Bóg przyznawał się do jej modlitwy i jak nasi bracia i siostry, czy ludzie z zewnątrz otrzymywali uzdrowienie. No wiecie, no, my oczywiście z wiarą wyszliśmy do przodu, no i mieliśmy nadzieję, że siostra Urszula się tam, wiecie, pomodli, coś tam się zawiruje i że uzdrowienie, puf, nastąpi. A wiecie, ona tak podeszła do nas, żeśmy jej powiedzieli, ona się na nas chyba nie modliła za bardzo, tam trochę się tak pomodliła, coś mi tak, wiesz co, mówi do mojej żony, tak, czasami tak sobie jakieś takie ziółko na coś wypijesz, to ci pomoże, nie? Tak, żeśmy się zdziwili. Mówię, no możliwe. Nie? Poszliśmy do polskiej apteki. Pani wyciągnęła, słuchajcie, takie ziółko napisane, że to właśnie na to, bo to podobno jest związane coś z witaminą C, tam się dzieje w tym pęcherzu. Także Asia wypiła. Przeszło, słuchajcie. Pojechaliśmy do Polski, nakupiliśmy tego całe worki, słuchajcie, bo tutaj było strasznie drogo, w razie czego, nie? Ale wiecie, to leży. Nie, chyba, że wyrzuciliśmy już, bo się przeterminował. Nie musiała tego brać. Po prostu zauważyliśmy, jak Bóg w cudowny sposób zaingerował przez to, co możemy uważać jako medycynę alternatywną na to, żeby moja żona była uzdrowiona. To jest medycyna konwencjonalna w tym momencie, tylko pomagała jej radzić sobie tak jakby z symptomami tego, co doświadczała, a problem nadal istniał. A tutaj widzimy, że Bóg jest w stanie również pokierować nas na to, żebyśmy mogli skorzystać z medycyny niekonwencjonalnej lub alternatywnej, ażeby uzyskać uzdrowienie. Jednakże musimy również pamiętać, że nie każdy rodzaj, tak jak już wcześniej powiedziałem, medycyny alternatywnej lub niekonwencjonalnej jest dobry. Musimy, wiecie, badać, kto lub co stoi za tym, co przyjmujemy. Bardzo ciekawy, krótki werset, ja nie musicie otwierać, ja przeczytam wam z Przypowieści Salomona. Jest bardzo ciekawy werset napisany. To jest 16:2. Przypowieści Salomona 16:2. Szybciutko przeczytam. To jest: wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Wiecie, kiedy przychodzi do naszego zdrowia, wydaje mi się, że jesteśmy bardziej skłonni na to, żeby pójść w niektórych sprawach na kompromis. Dlatego, że czytamy w Słowie Bożym, że Bóg chce, żeby nam było dobrze. Bóg chce, ażeby nam się dobrze powodziło, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy dobrze funkcjonowali, byli szczęśliwi, mieli dobrą rodzinę. I wydaje mi się, że łatwo jest pójść w niektórych sprawach na kompromis. I wydaje mi się również, że możemy przez to również popełnić błędy. Jeżeli chodzi o w ogóle moje doświadczenie z homeopatią, muszę powiedzieć, że sam, tak jak już powiedziałem wcześniej, skorzystałem z homeopatii, jeżeli chodzi o zdrowie mojego dziecka, ale o tym będę mówił później. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy zacząłem w momencie, kiedy zacząłem zgłębiać ten temat, zauważyłem, że wiele jest różnych zdań, w szczególności w świecie naukowym, dlatego że homeopatia sama w sobie nie jest udowadnialna naukowo. Nie ma sposobu na to, ażeby udowodnić, że homeopatia działa. I w zasadzie panuje nadal bardzo taka żywa debata w środowisku naukowym, czy w ogóle to używać, czy w ogóle tego nie używać. Także przygotowując się do dzisiejszego kazania, skorzystałem z wielu materiałów, które są dostępne. Skorzystałem z bardzo ciekawej książki Samuela Pfeiffera, która jest zatytułowana Czy zdrowie za wszelką cenę? Bardzo polecam, dlatego że ona właśnie mówi na temat różnych odłamów medycyny niekonwencjonalnej lub alternatywnej i w jaki sposób powinniśmy ją postrzegać z punktu widzenia chrześcijańskiego. Również mniej więcej około pół roku temu, może 8 miesięcy temu, trafiłem na kazanie pastora Mirosława Kulca właśnie na temat homeopatii. Wiecie, jak było to kazanie na temat zatytułowane? Homeopatia, czyli okultyzm w służbie medycyny. Sam tytuł dał mi bardzo wiele, słuchajcie, do myślenia. Tak naprawdę się dość przestraszyłem, dlatego że sam skorzystałem z tego. Również skorzystałem ze źródeł naukowych, poczyniłem poszukiwania w artykułach naukowych na ten temat. Skontaktowałem się z jednym chrześcijańskim naukowcem, który przesłał mi trochę materiałów również na ten temat. On w ogóle publikuje na tematy medycyny alternatywnej, nie tylko homeopatii, także bardzo, bardzo ciekawy w ogóle człowiek. I skorzystałem również z internetu, jak również będę mówił na temat moich własnych doświadczeń w tym temacie. Także może chciałbym zacząć od tego, co znaczy homeopatia i kto wymyślił homeopatię. Także słowo homeopatia pochodzi z dwóch greckich wyrazów. Pierwsze słowo to jest homeo lub podobny, a drugie słowo to jest pathos, czyli choroba lub cierpienie. Ojcem homeopatii jest niemiecki lekarz, który nazywa się Samuel Hahnemann. Dla tych, których to interesuje, żył on w latach 1755-1843. Czyli homeopatia ma mniej więcej 200 lat. Czyli jeżeli chodzi o medycynę alternatywną w porównaniu na przykład z akupunkturą, jest to dosyć młoda dziedzina. Jak już powiedziałem wcześniej, Samuel Hahnemann był lekarzem, ale jako, że żył 200 lat wcześniej i był człowiekiem wyjątkowo inteligentnym, był bardzo zawiedziony tym, co oferowała medycyna konwencjonalna. Wiecie, w tamtych czasach bardzo barbarzyński sposób, można by powiedzieć, traktowani byli pacjenci. Na przykład na różnego rodzaju schorzenia podawano ludziom arszenik. Albo podawano siarkę, wiecie, rtęć im podawano. Także wiecie, to po prostu jest trucizna. Upuszczano ludziom krew. W momencie, kiedy ktoś miał jakieś ciężkie schorzenia, to potrafili mu w ciągu kilku tygodni do 7 litrów krwi upuścić. Słuchajcie, człowiek był naprawdę wykończony po tych zabiegach lekarskich. Wiecie, to tak z tymi zabiegami było, jak jest ten kawał o praktykancie i ordynatorze w szpitalu. Znacie ten? Nie? Idzie praktykant z ordynatorem w szpitalu i praktykant pyta ordynatorze, co mam wpisać w kolumnie przyczyna zgonu. A ordynator mówi, niech pan pisze swoje nazwisko. Nie? Także wiecie, to było z tymi lekarzami w tamtych czasach. Tak samo wiecie. Spójrzcie nawet na słowo Boże. Pamiętacie historię o tej chorej kobiecie, która miała krwotok od 12 lat, dobrze mówię? I która dotknęła rąbka szaty Pana Jezusa? Co o niej jest napisane? Że cały majątek wydała na lekarzy. Ale jej się nie polepszyło, tylko było jeszcze gorzej. W ten sposób właśnie wyglądała również medycyna w czasach Hahnemanna. I on był tym strasznie zawiedziony. W pewnym momencie nawet porzucił praktykę medyczną i zajął się tłumaczeniem książek. I podczas właśnie tłumaczenia z jednej książek, nie pamiętam, kto to napisał. Widzicie, powinien sobie zapisać w ściągę. Nie zapisałem sobie. Ale podczas tłumaczenia jednej z książek, a doszedł do wniosku, że kiedy zażyje preparat, który powoduje jakąś chorobę lub powoduje jakieś symptomy jakiejś choroby, to w małym stężeniu ten sam preparat może leczyć również symptomy tej samej choroby. Także w jego przypadku miało to miejsce z zażywaniem chininy. Chinina w tamtym czasie była używana do leczenia malarii. I wystąpiły właśnie w nim te objawy malarii, taka wysoka gorączka, tam zaczął po prostu mieć te objawy w tamtym momencie. I Od tego momentu zaczął on pracować właśnie nad różnego rodzaju preparatami, które potem przekształcił w leki homeopatyczne. I teraz może powiem na temat zasad, które Hahnemann użył w tworzeniu tych swoich leków, żebyśmy mogli spojrzeć, co może stoi za preparatami homeopatycznymi i co stoi za homeopatią. Także po pierwsze, tak jak już powiedziałem, to była zasada podobieństwa. A więc podobne leczy się podobnym. Nie był to nowy pomysł, dlatego że już to było praktykowane przez Hipokratesa, jak również przez Paracelsusa w XVI wieku. Nie było tam mowy o rozcieńczaniu preparatu, który powoduje chorobę, jednakże było to już w praktyce wcześniej. Także Hahnemann użył właśnie tej zasady. Po drugie, on użył zasady rozcieńczenia. I zasada rozcieńczenia polegała na tym, że im silniejsze jest rozcieńczenie, tym silniejsze jest działanie preparatu. Teraz tak, sposób, w jaki homeopaci rozcieńczają swoje preparaty, polega na tym, że bierze się powiedzmy jedną kroplę powiedzmy jedną kroplę arszeniku i rozcieńcza się tą jedną kroplę arszeniku w 99 kroplach wody. Jest to woda destylowana lub alkohol. Jeżeli chodzi o ciała stałe, jest to rozcierane w proszku. Ale spójrzmy tutaj na wodę. Że jest to rozcieńczone w 99 kroplach wody. I jest to preparat, który się nazywa 1C. W momencie, kiedy się chce uzyskać preparat, który się nazywa 2C, bierze się jedną kroplę tego rozcieńczonego i bierze się to łączy z 99 kroplami znowu wody. I w ten sposób zwiększa się wiele razy rozcieńczenie danego preparatu. Jeżeli chodzi o rozcieńczenie środków homeopatycznych, dochodzą one do, powiedzmy, jak tu już mówiłem, to było 1C, potem było 2C. Zazwyczaj preparaty homeopatyczne mają 30C, niektóre mają nawet 200C, a nawet 1500C. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rozcieńczony preparat. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego co to znaczy. No bo co to może znaczyć 24C? Co to jest 12C? Okej. Okay. 12C to jest tak, jakbyśmy wzięli jedną kroplę preparatu i rozcieńczyli ją w wodach Atlantyku. 24C, że tak powiem, to już nie ma prawdopodobieństwa, że nawet jedna cząsteczka oryginalnego preparatu będzie występować gdziekolwiek, jakąkolwiek ilość rozcieńczymy. W momencie, kiedy użyjemy preparatu, który jest określany jako 1500C, to tak jakbyśmy wzięli ziarenko ryżu, roztarli je w moździerzu, wrzucili je do sfery wody, która ma objętość Układu Słonecznego i powtórzyli to ile razy? 2 miliardy razy. To jest rozcieńczenie, słuchajcie. To są rozcieńczenia, które w rzeczywistości są używane przez homeopatów. Wiecie, ja nie patrzyłem na preparaty homeopatyczne, ale w momencie, kiedy bierzemy to do ręki, to widać właśnie, jaki tam jest stopień rozcieńczenia. Czyli w momencie, kiedy takiego rodzaju rozcieńczenie następuje, to w zasadzie, jeżeli już przy 24C nie ma prawdopodobieństwa statystycznego, że tam cokolwiek występuje, to jakie prawdopodobieństwo jest przy 1500C albo 200C nawet? Weźmy nawet taki preparat. I co mnie prowadzi do trzeciej zasady homeopatii, którą wprowadził Hahnemann, to jest tak zwana potencjacja. Potencjacja polega na tym, że samo rozcieńczanie nie jest wystarczające. Potrzebne jest również, ażeby ten preparat w odpowiedni sposób zamieszać. Także w jaki sposób to, z tego co ja rozumiem, że to jest to mieszane w różne strony, w górę, w dół, w lewo, w prawo, w jakiś sposób po prostu to zamieszanie po prostu, no mieszają te preparaty, słuchajcie, w jakiś taki swój sposób. Ja nie wiem, jak to dokładnie działa. Kiedyś to się robiło ręką, teraz to się robi, teraz maszyny są które dokonują tego zamieszania. Także i teraz na czym polega w ogóle to zamieszanie lub jak Hahnemann to nazwał potencjacja? Polega to na tym, że woda ma pamięć i woda pamięta, co zostało do niej na początku wlane i im bardziej się to rozcieńczy, tym tak jakby ona to lepiej pamięta i lepiej działa, tym mocniej to zaczyna działać. Okay? Teraz Kolejną i ostatnią zasadą, którą zastosował Hahnemann w homeopatii, jest tak zwana personalizacja. I to jest, wydaje mi się, że również bardzo ciekawe, dlatego że preparat nie przepisuje się na daną chorobę. Danego preparatu homeopata nie przepisuje na chorobę, tylko na pacjenta. Czyli tak jakby, jeżeli przyjdzie do niego dwoje ludzi z tym samym problemem, to jednemu da to, drugiemu da inne. Dlatego, że oni są innymi osobami. I w momencie, kiedy taka osoba przychodzi, to się wtedy innej osobie daje inną rzecz, w zależności od tego, kim ona jest. Co jest również ciekawe, że homeopaci twierdzą, że lek zapoznaje się z pacjentem i zna go lepiej niż on sam. Okay? I słuchajcie, to jest napisane w... Możemy sobie na ten temat przeczytać. To wiecie, tak jak jest... Jest to przeciekawe. To wiecie, tak jak jest to z diagnozą, że po prostu diagnozowanie homeopatyczne jest przeciekawe, dlatego że wiecie, w momencie, kiedy wiecie, jak idziemy do lekarza, do naszego lekarza rodzinnego, to wizyta trwa około 3 minut. Wchodzimy, mówimy, co jest, spojrzy, przepisze, wychodzimy. Wizyta u lekarza homeopaty trwa godzinę. To jest, słuchajcie, to się życiorys tam przedstawia. To trzeba powiedzieć, kim się jest, co się je, jaka jest historia rodzinna, jakie schorzenie itd. I w ten sposób oni są w stanie dopiero wydać diagnozę, która wydaje im się za właściwa. To wiecie, z tą diagnozą to jest tak jak z tym gościem, który poszedł odwiedzić teściową do szpitala. Poszedł gość odwiedzić swoją bardzo ciężko teściową, chorą teściową do szpitala. Wraca do domu i mówi do żony, słuchaj, twoja mama jest zdrowa jak koń, zaraz będzie wychodzić ze szpitala, przyjeżdża do nas i będzie z nami mieszkać. A on mówi, no co ty opowiadasz? Wczoraj mi lekarz powiedział, że ona jest umierająca. A on mówi, ja nie wiem, co on ci naopowiadał, mi powiedział, że mam się przygotować na najgorsze. Także, tak to nie, jak to... Przepraszam, teściowe. Także ja nie wiem, jak homeopaci diagnozy wystawiają, ale w zależności od tego, co powiedzą, to, co widzą, to po prostu tak przepiszą. Teraz sobie powiedzieliśmy, słuchajcie, na temat homeopatii, w jaki sposób to zostało w ogóle wymyślone. I widzimy, że to jest słuchajcie, rozcieńczone do punktu, gdzie ludzie, którzy zażywają preparaty homeopatyczne, to albo, słuchajcie, albo piją wodę. Jeżeli rozcieńczone to jest w alkoholu, to piją alkohol. I tam, słuchajcie, nic nie ma. Tam, słuchajcie, nic nie ma. Ale czy to działa? Czy to działa? Słuchajcie, powiem wam z naukowego punktu widzenia, to nie ma prawa działać. Z naukowego punktu... Słuchajcie, ja już słuchałem wypowiedzi wielu... Naprawdę próbowałem znaleźć jakąś jedną, przynajmniej semilogiczną tezę na to, jaki można sposób wytłumaczyć działanie tego. No nie znalazłem, słuchajcie. Nie ma wytłumaczenia na to. Ja nawet w molekularny sposób nie wiem, w jaki sposób woda może pamiętać rozcieńczenie tego, co tam zostało do niej wlane, słuchajcie. Woda przewija się przez... Z wodą zmieszane jest bardzo, bardzo dużo różnych cząstek. Nawet bez tego trzęsienia ona by pamiętała jakieś inne substancje. Jak woda może pamiętać akurat tą substancję, którą się ją wytrzęsie ileś tam razy do tego strasznego rozcieńczenia? W jaki sposób? To jest z fizycznego punktu widzenia jest to niemożliwe. Wiecie, stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w Polsce uważa, że przepisywanie i propagowanie leków homeopatycznych jest niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej. To w Polsce mówią, tutaj mówią to samo, słuchajcie, według stowarzyszeń lekarskich, to słuchajcie, to jest nieetyczne przepisywanie tego. Ale czy to ma wpływ na to, czy działa? Pójdźmy dalej. Sceptycy, słuchajcie, są sceptycy. Sceptycy w ogóle sceptyczni pochodzą do wszystkiego. Także z homeopatii bardzo się naśmiewają. Nawet jest człowiek, który ma na imię James Randi. Ja też z jego materiałów korzystałem, przygotowując się do dzisiejszego kazania. Ma nagrodę w wysokości $1 milionów dla pierwszego homeopaty, który w naukowy sposób pokaże mu, że homeopatia działa. Jeszcze nikt się po to nie zgłosił, słuchajcie. A leki homeopatyczne są bardzo szeroko używane. Nawet, słuchajcie, dochodzi do tego, że prowadzone są regularne debaty pomiędzy homeopatami a światem naukowym na temat tego, czy ona działa. Ostatnio, słuchajcie, niedawno odkryłem na internecie wideo, które zostało przeprowadzone, które jest z nagrania debaty przeprowadzonej w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, gdzie homeopaci dyskutują z niehomeopatami, dlaczego to działa i nie działa. Nadal to nie działa. Nauka próbuje w jakiś sposób sobie tłumaczyć, że jeżeli już homeopatia działa, jest to może zbliżone do tego, że to jest tak zwany efekt placebo. Ja nie wiem, czy słyszeliście o efekcie placebo, w jaki sposób to działa. To działa w ten sposób, że człowiek, dostając coś, co po prostu nie powinno działać na daną chorobę, nagle wierząc w to, że dostaje lek, zdrowieje. I wiecie, na temat placebo zostało przeprowadzone masę badań naukowych. Okazuje się, że zastrzyki działają lepiej niż proszki, zielone pigułki działają lepiej niż czerwone, większe działają lepiej niż małe, czyli po prostu efekt placebo jest realny i może być zależny od tego, po prostu w jaki sposób podawany jest dany preparat, który nie działa. Dlatego naukowcy w pewien sposób sobie próbują tłumaczyć, że to, co widzą, jeżeli chodzi o homeopatię, jest związane właśnie z tym efektem placebo. Ale wiecie, właśnie teraz chciałem powiedzieć wam na temat historii, której sam byłem świadkiem, w jaki sposób homeopatia być może zadziałała w naszym życiu. Co jest w ogóle, dlaczego też mówię na temat homeopatii? Dlatego, że zostało to polecone mi przez osoby od nas ze zboru, słuchajcie, żeby wziąć homeopatyczne i dać dziecku, bo nie mogą uzdrowić. Wiecie, kiedy nasz Mateuszek się urodził, on w ogóle fajny był chłopczyk, bo był taki, wiecie, on strasznie, strasznie dużo tył, strasznie dużo rósł, on był taką kulą po prostu, jakby mały, ale miał od urodzenia problemy z oczami, miał straszne zapalenie spojówek. Także myśmy chodzili z nim do różnych lekarzy, wlewaliśmy mu tam różne, słuchajcie, rzeczy do tych jego biednych oczu i to zapalenie spojówek jemu nie przechodziło, słuchajcie. Ja nawet zdjęcia mu porobiłem, jak mu takie okładziki porobiłem z jakichś przepreparatów, wygląda jak mały taki kosmita, taka mała mucha po prostu. Wiecie, no to dziecko naprawdę, żeśmy poddali, naprawdę medycynę konwencjonalną, każdy różny sposób, żeśmy, że tak powiem, zaaplikowali na tym dziecku i nic nie pomogło, słuchajcie. Masowaliśmy mu te oczy. Normalnie, no słuchajcie, co myśmy nie robili? I nie przechodziło dziecku. I jedna siostra poradziła nam, spróbuj. To jest homeopatyczne, to jest takie rozcieńczone, że to jest takie delikatne, że nic mu się nie stanie. Wlej do oczu i zobacz, nie? No to wiecie, myśmy wzięli, nawet nie przeczytaliśmy, co to jest. Ja, słuchajcie, nawet nie wiedziałem naprawdę, co to jest. Nie przeczytałem, co to jest, z czego to się bierze. Wziąłem flaszkę, zalałem dziecku oczy. Wiecie, nam napisane było, że w lodówce to trzymać, nie? No to pyk do lodówki, ostrożnie. Nic, no mogę wiedzieć, że woda, czyli zmarnowała się energia elektryczna, ale nie szacę. W lodówce żeśmy tam trzymali i wiecie co? Parę dni dziecku przeszło. Dziecku przeszło. Jak możemy mówić o efekcie placebo na dziecku, które nie rozumie, że przyjmuje? Słuchajcie, on miał parę miesięcy. On miał parę miesięcy. Można by powiedzieć, że to wola rodziców na nim, że tak powiem, spowodowała, że homeopatycznie działał. Wiecie co, ja miałem dużo woli, lejąc mu w oczy różne, słuchajcie, antybiotyki, naprawdę. Nic nie zadziałało. A to zadziałało. Wiecie, i tak to zostawiliśmy. Zapomnieliśmy o tym, żeśmy mu to wlali, dziecko zdrowe, fajnie, woda homeopatyczna się przeterminowała, to ją wywaliliśmy po jakimś czasie oczywiście. I po raz drugi spotkaliśmy się z homeopatią w momencie, kiedy leciliśmy jako rodzina do Polski. Wiecie, w momencie, kiedy dziecko jest w samolocie, zmiany w ciśnieniu powodują, że dziecku się uszy zatykają i dzieci płaczą po prostu. Także znowu siostra ze zboru poleciła nam, daj mu homeopatycznego, to wiecie, pójdzie spać, nie? To będzie dobrze. Dobra, wiecie, na oczy zadziałało, no to pójdzie spać, nie? Też nie wiedzieliśmy, że wodę dajemy, nie? Także ja wtedy na taką konferencję ze szkoły musiałem jechać, także Asia poleciała sama i no i ona mu dała to. Także wiecie, no on i tak spokojny był, jak był mały, ale wiecie, no dała mu to. Oczywiście tam pobiegał trochę po samolocie, potem poszedł spać, nic mu się nie stało. Kiedy przylecieliśmy do Polski, zaczęliśmy rozmawiać z jednym ze znajomych mojej żony, to jest człowiek ze zboru w Warszawie Nasiennej i powiedzieliśmy mu o tym. On, on coś tam mówi, że coś tam słyszał na temat tej homeopatii, że to nie jest coś takiego do końca dobrego. Nie wiedział do końca co. I tak nam o tym po prostu powiedział. Dał mi jakiś artykuł napisany przez jakiegoś doktora habilitowanego na temat homeopatii. Ja to wziąłem, nie rozumiałem, słuchajcie, 90% słów, które tam były użyte, to nie przeczytałem tego i już, nie? Ale już w drodze powrotnej, wiecie, to zasiało takie ziarno może wątpliwości w nasze serca. I bardzo dobrze, że on nam powiedział o tym. Dlatego, że zasiało to ziarno wątpliwości do naszego serca. I kiedy wróciliśmy tutaj do Kanady z powrotem, ja znowu o tym zapomniałem oczywiście. Człowiek zagajony zapomniał o tym wszystkim. I jakiś czas później do mojej żony przyszła znowu jakaś inna siostra ze zboru również i zaczęły tam rozmawiać na temat coś, co się, jeśli tam z dzieckiem się porobiło, też mówi tam do mojej żony, co się z dzieckiem porobiło, tam mówi to, spróbuj homeopatycznego. Ona mówi, nie? A się mówi tak, wiesz co, to homeopatyczne to podobno nie jest takie dobre, nie? No to ona wiecie, taka dociekliwa jest siostra, nie? Także, wiecie, my jesteśmy dociekliwi, ale zapomnieliśmy. Ona poszła i zaczęła czytać. I jakiś czas później mówi tak, ty słuchaj, co to normalnie jest? To jest normalnie, ta homeopatia to jest coś naprawdę, słuchajcie, na co powinniśmy uważać. No to wiecie, jak to usłyszeliśmy, no to dawaj, wziąłem za książki i zacząłem na ten temat czytać. I rzeczywiście, słuchajcie, chcę powiedzieć, że w wyniku tego, co przeczytałem, chciałbym powiedzieć, że powinniśmy być, jeżeli chodzi o homeopatię w szczególności, bardzo ostrożni. Można powiedzieć, przecież to tylko woda. Ale słuchajcie, działa. To co, że działa? Nie powinno działać. Kto za tym stoi? Może nie co, ale kto właśnie za tym stoi? Kto jest naszym lekarzem, słuchajcie? Jezus jest naszym lekarzem. A kto stoi za lekiem homeopatycznym? To mnie, słuchajcie, zastanawia. I wiecie co, zacząłem badać biografię Samuela Hahnemana, ojca homeopatii. I wydaje mi się, że wiecie, wiele jesteśmy w stanie wywnioskować z tego, kim jest człowiek? Kim jest ojciec jakiejś dziedziny nauki? Okazuje się, że Hahnemann uważał Boga jako tak zwany zegar wszechświata. Nie uważał Pana Boga jako osobę. Pana Jezusa uważał za arcyfantastę. Przeczytam wam jeden z cytatów Samuela Hahnemanna z jednego z jego listów, które napisał do swoich znajomych. Jest napisane na temat tak. To jest w ogóle cytat z książki właśnie Pfeiffera. O Konfucjuszu Hahnemann sam napisał w pewnym liście. Można tu wyczytać boską mądrość bez otoczki cudów, bez zabobonów. Ważnym znakiem czasu jest to, że możemy teraz u nas czytać Konfucjusza. Już wkrótce w królestwie szczęśliwych duchów uścisnę tego dobroczyńcę ludzkości, który wskazał nam prostą drogę do mądrości i prowadzi do Boga już 650 lat przed arcyfantastą, odnosząc się tutaj oczywiście do Pana Jezusa. Także w momencie, kiedy widzimy, jaki jest jego system wierzeń, co on wierzył, słuchajcie, musimy zacząć kwestionować, co stało za tym, że on w ogóle wymyślił całą homeopatię. Dlaczego on to wymyślił? W momencie, kiedy czytamy jego pisma, okazuje się, że jeżeli chodzi o same preparaty homeopatyczne, zostało mu to objawione podczas seansów spirytystycznych. Słuchajcie. Kto stoi za homeopatią? Kto stoi za preparatem homeopatycznym? Dlaczego to działa? Czy jest to Jezus? Wydaje mi się, że musimy być bardzo, bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o homeopatię. Wiecie, chciałbym, żebyśmy zwrócili się znowu do Słowa Bożego. Wiecie, wszystko w co wierzymy, jakiejkolwiek nauki, z jaką się spotykamy, jakiejkolwiek dziedziny medycyny alternatywnej, musimy zawsze badać przez pryzmat Słowa Bożego. Zawsze zwracajmy się do Słowa Bożego i patrzmy, co Słowo Boże na ten temat mówi. Wiecie, z diabłem jest tak, że on jest ojcem kłamstwa i on nigdy nie objawi nam swojego prawdziwego oblicza. Diabeł nie przyjdzie w swojej własnej, prawdziwej naturze, dlatego żebyśmy się przestraszyli i uciekli. On przyjdzie do nas jako anioł światłości. Tak Słowo Boże nam na ten temat mówi. Przyjdzie do nas jako anioł światłości i będzie nas właśnie w ten sposób, nawet słuchajcie, przez dobre rzeczy zwodził. Pójdźmy do, słuchajcie, do pierwszego listu Jana. Otwórzmy pierwszy list apostoła Jana. Czwarty rozdział, pierwszy do trzeciego wersetu. Pierwszy list świętego Jana, czwarty rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków przyszło na ten świat. Potem poznacie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. To jest duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz też, i teraz już jest na świecie. W momencie, kiedy patrzymy na to, co doktor Hahnemann mówił, w momencie, kiedy widzimy to, patrzymy na to, w jaki sposób on wymyślił homeopatię i w jaki sposób wypowiadał się na temat leków homeopatycznych, wydaje mi się, że musimy zacząć badać, co za tym stoi. Jeżeli chodzi o samych homeopatów, w momencie, kiedy zapytacie ich, co stoi za tym, że ich preparaty lub ich leki działają, oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą. W momencie, kiedy oglądałem debatę właśnie na internecie pomiędzy homeopatami a lekarzem medycyny, homeopata wypowiedział się w bardzo ciekawy sposób. Po swojej wypowiedzi oczywiście otrzymał ogromny aplauz. Było powiedziane coś takiego, że działania homeopatii nie można pojmować w sposób fizyczny lub w sposób duchowy. Dlatego, że preparaty homeopatyczne nie działają na ciało, lecz na duchową sferę człowieka. Także, wiecie, oni sami o tym mówią. Oczywiście naukowiec, który, że tak powiem, stał za homeopatią, zbył ten komentarz, dlatego że oni, z tego co ja rozumiem, nie jest to zbyt pożądany komentarz podczas debaty naukowej, dlatego że nie chcą objawiać, co za tym stoi, słuchajcie. Oni naprawdę to, bo to nie brzmi zbyt profesjonalnie w ten sposób mówić. Ale jest to po prostu, jest to coś, co jest dla samych homeopatów po prostu niewytłumaczalne. Dlatego myślę, że powinniśmy sobie zadać, słuchajcie, pytanie. Czy brać homeopatię w takim razie? Możemy powiedzieć, no ale to działa. Ale to działa, no staje się zdrowszy. Wiecie, kiedy słuchałem właśnie kazania brata Mirosława Kulca, on dał tam bardzo ciekawy przykład. I mówi coś takiego, że przyszli do niego jego sąsiedzi z oponami, słuchajcie, do samochodu, z kołami do samochodu i okazyjnie próbowali mu sprzedać te opony. Oczywiście za taką cenę, która nie wydawała się możliwą, że to było zakupione w legalny sposób w sklepie, czyli po prostu komuś odkręcili i samochód zostawili na cegłach. Także on po prostu zapytał, skąd te opony pochodzą. Oni mówią, a co cię obchodzi, skąd pochodzą? Bierz! Okazja, nie? I tak samo jest w naszym przypadku, słuchajcie. Czy homeopatia działa? Działa. Ja mogę wam powiedzieć, że działa. Czy powinniśmy ją brać? Myślę, że musimy się bardzo, bracia i siostry, zastanowić. Musimy się bardzo zastanowić nad tym, czy chcemy coś takiego wprowadzić do naszego życia. Być może pomoże to naszemu zdrowiu, ale co to uczyni z naszym życiem, słuchajcie? Mirosław Kulec bardzo ciekawą rzecz mówi, że w momencie, kiedy rozmawia z ludźmi, którzy lub byli zaangażowani w homeopatię przed nawróceniem, lub zaangażowali się w homeopatię po tym, jak nowo się narodzili, zauważyli bardzo wiele zmian w ich życiu duchowym. Dla ludzi nienowonarodzonych jest to związane z różnego rodzaju problemami psychicznymi i duchowymi w późniejszym czasie. Dla osób na nowo narodzonych w dużym stopniu prowadzi to do oziębienia duchowego lub nawet do odstępstwa później od wiary. Także ja osobiście nie doświadczyłem tego, dlatego że wiecie, w momencie, kiedy my dowiedzieliśmy się, kiedy daliśmy sobie sprawę, jak jest podłoże homeopatii, co za tym stoi. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że daliśmy to naszemu dziecku, naprawdę z tego pokutowaliśmy, słuchajcie, naprawdę. I ja wierzę, że Bóg miał nad nami w tym wszystkim ochronę w jakiś sposób, dlatego że robiliśmy to w niewiedzy. Naprawdę, szczerze, naprawdę, homeopatia fajnie brzmi. To tak fajnie brzmi, tak naturalnie, nie? To brzmi tak dobrze. To fajne jest to słowo, że aż się chce tego zażyć. I nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, co może stać za tego rodzaju preparatami. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o różne dziedziny medycyny niekonwencjonalnej, alternatywnej. Wydaje mi się, że my powinniśmy być w szczególności ostrożni, jeżeli chodzi o homeopatię. Jeżeli, wiecie, nie chcę tutaj jakoś nikogo w jakiejś trudnej sytuacji stawiać, ale naprawdę zachęcam, żebyśmy zrewidowali. Jeżeli w pewnym momencie miało miejsce wydarzenie, gdzie używaliśmy tych preparatów, naprawdę zachęcam, żebyśmy zrewidowali, czy to jest właściwe. Spójrzmy może na nasze życie. Czy zażywanie tego w jakiś sposób wpłynęło może na nas? Zwróćmy uwagę na to. Chciałbym zachęcić nas do tego, ażebyśmy naprawdę starali się chodzić w czystości przed Bogiem, nawet w dziedzinie naszego zdrowia. Posłuchajcie. Słowo Boże w bardzo stanowczy sposób odnosi się do jakichkolwiek praktyk okultystycznych, do jakichkolwiek czarów. Czytamy na ten temat w Księgach Mojżeszowych. To się nie zmieniło do dzisiejszych dni. Słuchajcie, do dzisiejszego dnia okultyzm przez Boga jest potępiony. Wydaje mi się, że musimy naprawdę zachować wielką ostrożność, ażeby zachować siebie w czystości. Patrzcie, to jest napisane w objawieniu świętego Jana. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy. Wiecie co? Czary są uznane w liście Galacjan jako jeden z uczynków ciała. W momencie, kiedy patrzymy na to, co to w ogóle znaczy, słuchajcie, słowo okultyzm, jest to słowo okultyzm pochodzi od słowa łacińskiego, co oznacza, że coś jest ukryte lub nieznane. Moc, która stoi za preparatem homeopatycznym, dla samego homeopaty jest nieznana. On sam nie wie, co za tym stoi. Jeżeli chodzi o diagnozę u lekarza, w cudzysłowie homeopaty, to używa się do tego właśnie praktyk, jak na przykład używanie wahadełka. Jeżeli chcecie na ten temat przeczytać sobie, nie będziemy się w to wgłębiać, ale słuchajcie, księga Ozeasza mówi na ten temat, że używanie takiego rodzaju praktyk jest niezgodne z wolą Bożą. Dlatego naprawdę, słuchajcie, wierzę, że po prostu szatan chce zostawić na nas sidła. Ale również wierzę, że Bóg chce nas ostrzec. Że Bóg chce, żebyśmy, słuchajcie, żebyśmy nie robili takich rzeczy. Wiecie, tak jak ta siostra, ta dociekliwa siostra, która nas tak jakby naprowadziła na to, żeby w krytyczny sposób na to spojrzeć. Ja wierzę, że Pan chce zbór ostrzegać i chce i oczekuje na tą oblubienicę czystą, świętą, słuchajcie, z wypranymi szatami. Dlatego naprawdę zachęcam wszystkich, ażebyśmy w krytyczny sposób podchodzili do tych rzeczy, nie odrzucali tego, co nie potrzeba, ale żebyśmy byli naprawdę wyczuleni na to, co stoi za różnymi rodzajami medycyny niekonwencjonalnej. Dziękuję bardzo.